szło się na kawę do kuchni, czy szło się nawet zjeść śniadanie gdziekolwiek, w kuchni, w miejscu obok i tak dalej. I po prostu siedziało się i mówiło, kurde, mam taki problem.
Bardzo lubię spontaniczność, najbardziej tę, która jest dokładnie zaplanowana.
Cześć Artur.
Cześć Agata.
Przychodzę do ciebie z pytaniem, które jest połączone z tym, co ostatnio widziałam w internecie. Na jednej z grup związanych z szukaniem pracy w marketingu padło takie pytanie, moi drodzy, czy naprawdę nie ma już żadnej firmy, która w 100% pracuje zdalnie, bo chciałbym zmienić pracę i nic takiego nie mogę znaleźć. Próbuję się przebranżowić na coś, co jest w 100% zdalne. Co polecacie? I teraz jak myślisz, co byś polecił i czy faktycznie nie ma już firm zdalnych? No bo żyjemy w czasie po-covidowym, a w covidzie działo się dużo, więc co byś powiedział?
Ja tak sięgam pamięcią, że kiedyś główne ogłoszenia pracy zdalnej to było składanie długopisów.
No tak było w sumie kiedyś, racja.
Tak było, to była praca prawdziwie zdalna. Natomiast tutaj bardzo ważna sprawa, nasza wspólna agencja jest od zawsze organizacją zdalną. I ciekawe, że wywołujesz pandemię, bo mam wrażenie, że trochę no, koła to może nie zatoczyliśmy, ale niczym w logo naszej drugiej firmy, czyli w Sołasie, idziemy po spirali. Bo kiedyś było tak, że agencje zdalne albo w ogóle firmy zdalne spotykały się z mega hejtem. Nie wiem, czy ty to kojarzysz, że jak firma zdalna, to była z definicji gorsza.
Było tak, to prawda. Było tak i jeszcze było nawet tak przed pandemią, że spotkania online były strasznie hejtowane, że to nie jest to samo, że trzeba się spotkać z klientem, szczególnie w marketingu, jak na przykład się omawiało strategię, że musisz wejść do tego miejsca, że musisz poznać tych ludzi, którzy to tworzą. Jakby bardzo dużo takich rzeczy, nie dało się nic zrobić online wtedy, pamiętam.
Jest w tym sporo racji, natomiast muszę sobie pozwolić na branżową złośliwość. Kilku znanych mi prezesów naszych konkurencyjnych firm w czasach pre-covidowych regularnie pojawiało się na różnych grupach social mediowych albo publicznie wypowiadało się, jak to zdalne firmy, to jest bez sensu. I ten Jabłoński, ta jego firma zdalna, przecież to nie może być poważny biznes. A potem przyszedł wiadomo jaki dzień i wiadomo jaki wirus i następnego dnia, tudzież w pierwszym tygodniu, wszystkie te firmy publikowały poradniki pracy zdalnej, przeglądy narzędzi. I to się wiąże z tym, co ty od czego rozpoczęłaś, czyli tym, że nie ma już firm prawdziwie zdalnych. I teraz ja sobie pozwolę odbić pytanie, jak myślisz, dlaczego te wszystkie firmy teraz w panice do biura chcą wracać?
Oj, myślę, że o tym właśnie będzie ten odcinek, dlatego że problemów, z którymi mierzą się firmy zdalne, jest mnóstwo. Głównie one są oczywiście ludzkie, no bo jak zintegrować firmę, która jest rozrzucona po różnych kontynentach czasami, no bo tak zakładamy, nie mówiąc tylko o innych miejscowościach w samej Polsce, która na dodatek jest jeszcze mała, czyli nie jest dużą korporacją, gdzie są mniejsze teamy, gdzie jakieś tam rzeczy się dzieją w dużo mniejszych grupach i zbudować poczucie przynależności do tej firmy zdalnie, według mnie, jest bardzo trudno. Więc zakładam, że to jest punkt pierwszy, a drugi, który bym powiedziała na przykład w naszej branży lub w branżach nam zbliżonych, czyli jakichś kreatywnych, marketingowych, to co wskazują ludzie jako bardzo dużą wartość, to są burze mózgów na żywo, takie wiesz, spontaniczne, nie zaplanowane, tylko teraz mam jakiś flow, teraz potrzebuję konsultacji, wstaję od biurka, mówię, ej kolego z biurka obok, co sądzisz? Do tego dołączają się trzy inne osoby, które sobie siedzą w biurze i rozmawiamy. No a u nas, czy w sytuacji zdalnej, jest to wymuszony kontakt zawsze. Musisz go zaplanować w kalendarzu, nie?
Ja bym generalnie próbując nadać temu odcinkowi strukturę, powiedział w ten sposób, że jeżeli ktoś rozważa przejście na firmę zdalną albo zarządzanie zdalne jednym zespołem, fragmentem organizacji, to najczęściej wykłada się przez to, że jako problemy uznaje coś innego niż to, co ty teraz powiedziałaś. I to nie jest przypadek, że ja użyłem tego przykładu z agencjami wypuszczającymi poradniki pracy zdalnej, będącymi zbiorem narzędzi, jak pracować zdalnie.
Mm-hmm,
to jest chyba, wiesz, nie wiem, czy też się z tym spotykasz, że jak rozmawiamy z przedsiębiorcami i oni mówią, chcemy zacząć rekrutować zdalnie, to pierwsze pytania dotyczą, jak zadbać o komunikację w zespole, ale od strony jakiego narzędzia użyć, czym rozmawiać, czym udostępniać dokumenty, a prawdziwe problemy są gdzieś indziej. i dawaj jakiś pierwszy na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń, żebyśmy na nim się bardziej drobiazgowo pochylili.
No to nawet standardowa, nie dla wszystkich, natomiast standardowa wymiana informacji o projekcie i sytuacji, w której jest problem i takie same problemy mieli inni ludzie na innych projektach i ty nie masz o tym pojęcia. No bo znowu, to jest wymuszony kontakt, musisz zadać pytanie. A nie zawsze się to pytanie chce zadać. I to bym powiedziała, że kiedy ja miałam wcześniej agencję, czy pracowałam w innych miejscach właśnie stacjonarnie, było dużo prostsze, bo szło się na lunch, szło się na kawę do kuchni, czy szło się nawet zjeść śniadanie gdziekolwiek, w kuchni, w miejscu obok i tak dalej. I po prostu siedziało się i mówiło, kurde, mam taki problem. Nawet jak to nie był moment, w którym chciałam ten problem rozwiązać, nawet jak zajmowałam się wcześniej zupełnie innym klientem czy zupełnie czymś innym i ten ktoś przy obiedzie, kawie, śniadaniu mówił, no ja miałem tak z klientem miesiąc temu, zrobiłem to, to i to, tak naprawdę chodziło mu tylko o to, że ten problem ma inne źródło niż mi się wydaje i sprawdź. A tutaj w pracy zdalnej jest to możliwe, natomiast po pierwsze trzeba znaleźć moment, w którym tak myślisz, że w ogóle to jest twój problem, że to jest ten konkretny case, którego nie umiesz rozwiązać. Po drugie, zmusić oczywiście się trochę śmieję w cudzysłowie, zmusić kogoś do kontaktu z tobą, a po trzecie, jak znaleźć odpowiednią osobę, która ten problem może ci rozwiązać.
To uwaga, mam idealną anegdotę z naszej przyszłości. Będziesz to pamiętać i pewnie okay. Się śmiać, bo to jest taka słowo klucz, synekdocha. Dla problemu, który ja bym z kolei elegancko nazwał formalizacją komunikacji. I to, co mówisz, to jest dla mnie główna przeszkoda w pracy zdalnej dla większości organizacji, które jednak bazują na spontaniczności rozmów właśnie do obiegu informacji. Mhm. Czy ty pamiętasz, jak ja kiedyś pewnego pięknego dnia wpadłem na genialny w swoich oczach pomysł, że umówię się z różnymi ludźmi na kole, bo dawno z nimi nie rozmawiałem.
Pamiętam, nawet nie kończ zdania.
To dla tych, którzy jednak nie wiedzą, jaki jest finał. Rozmawialiśmy kiedyś z Agatą, że fajnie byłoby, gdybym sobie porozmawiał z pojedynczymi specjalistami, no właśnie dlatego, że jak nie mam jakiejś kuchni, gdzie mogę na nich wpaść robiąc kawę, to nie bardzo mam okazję zamienić z nimi 2-3 słowa czy zdania w sposób niesformalizowany, bo muszę do nich napisać. Więc stwierdziłem, okej, no to tak jakbym na kogoś wpadł w kuchni spontanicznie, to muszę to zrobić na rzecz zaplanowaną. Więc postanowiłem wrzucić różnym osobom na kilka tygodni do przodu, bo jak to ja, od razu zaplanować kalendarzem z wyprzedzeniem, po prostu kole. I skończyło się to w ten sposób, że chyba menadżerowie w panice pisali do ciebie, bo do nich pisali ludzie, czego prezes chce. Ty pamiętasz, jak to dokładnie było?
Jakoś tak było, że bardzo się zestresowali ludzie, dlaczego się prezes z nimi umawia i to jeszcze bez żadnego słowa w stylu hej, chcę pogadać na kawce albo po prostu mam 15 minut, które dawno ze sobą nie rozmawialiśmy, tylko właśnie coś takiego. Natomiast przypomina mi się jeszcze jedna sytuacja, trochę zbliżona do tego, szczególnie, że pamiętajmy, że właśnie w firmach zdalnych czasami hierarchia jest albo zaburzona i są relacje mocno koleżeńskie, albo wręcz odwrotnie, jest przeformalizowana i wydaje się, że jak prezes pisze słucham ze znakiem zapytania bez emotki, to brzmi jak bardzo duża przypiekka do czegokolwiek, do czego to było napisane. I teraz nie wiem, czy pamiętasz taki case, w którym ktoś coś napisał o jakiejś sytuacji, która się wydarzyła i ona była już rozwiązana, to było, ale jednak była nieco zagadkowa, bo brakowało dosłownie jednego elementu i ty nie odpisałeś nic poza użyciem emotki oczu. W sensie, że po prostu patrzysz na to, albo że to zobaczyłeś.
Dla kontekstu korzystamy z narzędzia Slack i tam można albo odpowiadać na jakieś wiadomości, albo do poszczególnych wiadomości, jak na Messengerze czy iMessage, wrzucić po prostu emotkę w reakcji.
Tak, no i dzięki za rozwinięcie. Natomiast ty wrzuciłeś emotkę i po kilku dniach się okazało, że to również była w jakiś sposób panika, czy pytanie do swojego przełożonego, czy coś ktoś ma zrobić, czy coś ma wyjaśnić, czy o co chodzi, czy Artur się zestresował, czy Artur jest niezadowolony z tego i tak dalej, chociaż nic takiego się nie zdarzyło. A przecież nawet w procedurach mamy coś takiego, że jeżeli przeczytasz jakąś wiadomość, to dajesz emotkę, żeby było wiadomo, o ile nie chcesz oczywiście skomentować i dodać jakiegoś zdania. Okej. Jedyna różnica jest taka, że dajemy emotkę po prostu jakiegoś ptaszka, że to jest przeczytane, a ty dałeś oczy i tyle, nie? To jest właśnie praca zdalna, no bo gdybyś na żywo w sensie zareagował na tą wiadomość niczym, tak naprawdę, albo uśmiechem, to wszyscy by wiedzieli, że okej, okay, no przyszło, doszło do wiadomości.
Jeszcze ciekawostka jest taka, że to ja byłem drugą osobą, która użyła tych oczu. Po prostu to była pierwsza emotka, którą ktoś już dodał i ja po prostu kliknąłem, nie zastanowiwszy się. A potem trafiło to do mnie takim echem i takimi kręgami na wodzie. Więc trochę podsumowując ten fragment, to zobacz, pierwsza rzecz, której ludzie się nie spodziewają, to jest właśnie to, że zniknie cały ludyczny, biurowy schemat rozmowy i rzeczy, które się nadrabiają właśnie między spotkaniami, a nie na oficjalnych spotkaniach, w tym momencie zostaną utracone i trzeba będzie znaleźć niestety procedurę na coś takiego. Drugi wątek, który chyba z tego drugiego twojego wątku z kolei wyrasta, to bym powiedział jest właśnie absolutne sformalizowanie komunikacji, które staje się warunkiem koniecznym. W sensie, jeżeli nie zaplanujesz, co ludzie mają zrobić, to tego nie zrobią. Tutaj powołam się, nie wiem, czy ty pamiętasz z kolei, teraz ja tobie coś wytknę dla odmiany. Jak mieliśmy kiedyś sytuację na samym początku naszej współpracy odnośnie wymiany tasków, gdzie ja wystawiłem ci task w Asanie, bo pracujemy na Asanie i ci go nie przepiąłem, ale oznaczyłem cię w tasku. I ty mi potem do ciebie oczywiście przychodzę, mówię, hej, gdzie moje zadanie, kiedy będzie zrobione, a ty mi odpisujesz, że przecież zrobiłam i ci odpisałam, ale nie było to przepięte z powrotem na siebie. No i coś takiego nie ma miejsca w biurze, albo do kogoś idziesz, albo go pytasz. Więc każdy, nawet najdrobniejszy detal wymiany informacji musi być zaplanowany. To się często spotyka, kiedy pojawiają się w zespole nowe osoby. I na przykład ktoś pracował na tym samym narzędziu, ponownie wracamy do tej zbytniej wiary w narzędzia, ale sposób ich użycia był zupełnie inny. Więc na przykład ja mam taki zwyczaj, że lubię na kogoś przepiąć task i to chyba nawet jest w naszej procedurze, teraz się przyznam, że jej nie pamiętam. Natomiast część osób, szczególnie nowych, ma po prostu tendencję, żeby skomentować i mnie oznaczyć, ale nie przepiąć. Co oznacza, że ja, kiedy wchodzę sobie, jak ktoś kojarzy Asanę, to wie, w taką sekcję z powiadomieniami i przewijam ten 1 500 100 900 nowych komentarzy, zawsze, absolutnie zawsze jakiś pominę i to będzie właśnie ten, zasadę prawa Murphy'ego, w którym ktoś czeka na moją decyzję. I to się potem kilka dni omija, no bo tak głupio pingować prezesa, przynajmniej niektórym, więc od razu rzeczy się opóźniają.
No tak, to jest to, oj, to jest bardzo często. I jeszcze druga rzecz, na którą się czasami nie zwraca uwagi i trzeba o tym pamiętać, czyli że faktycznie te taski w jakimkolwiek systemie nie są dawane, musi być odpowiednia data, no bo teraz wyobraźmy sobie, że ty masz tasków 100 tysięcy, no dobra, może ze 100, bez tego tysięcy, i 50 z nich straciło ważność, bo miałeś wyjazdy, nie mogłeś ich zrobić, albo po prostu były ważniejsze rzeczy do zrobienia. No i teraz ktoś ci przepina nawet ten task, o którym powiedziałeś wcześniej, to zadanie, ale przepina ci je z datą, która została ustalona na zrobienie tego zadania, czyli na przykład 4 dni temu. No i oczywiście zobaczysz to w powiadomieniach, natomiast kiedy ktoś przepina taska bez komentarza i cię nie oznacza w nim, pojawia się tylko taki bardzo wąski paseczek, że to zostało przepięte, no i ty to widzisz 4 dni temu, więc jak zaczynasz nadrabiać coś, co jest najważniejsze, bo najważniejsze zazwyczaj są u góry, no bo albo ty je przepinałeś, albo ktoś ci je po prostu przepinał z tą datą, no to do 4 dni temu możesz dojść za 2 tygodnie. I wtedy to już będzie 2 tygodnie i 4 dni temu, nie?
Ale tutaj nie wiem, czy bym się zgodził, w tym sensie, że szukając mimo wszystko przewagi zarządzania zdalnego nad takim, nie wiem, niezdalnym, jak to powiedzieć, życiowym, prawdziwym, szukam zdania, które albo słowa...
Stacjonarnym,
który nie będzie oceniający, dziękuję. To ten problem występuje chyba wszędzie. W sensie to nie jest tak, że jak pracujesz niezdalnie, stacjonarnie, to nie masz systemu zarządzania zadań, bo jak na produkcji masz tablicę, która coś ci pokazuje i gdzieś sobie tam zapisujesz bądź zmazujesz. Chyba mało jest organizacji, które pracują zdalnie, mają teraz, wiesz, wielką tablicę wyników, tam jakieś cele na tydzień i potem je wykreślają i wszyscy klaszczą, a kierowca autobusu wychodzi i też klaszcze.
No nie, ale stacjonarnie ktoś ci przypomni, bo spotka cię w windzie, bo spotka cię w kuchni, albo masz karteczkę na, bo jest to ważne, więc masz karteczkę, albo ktoś ci przyniósł dokument, mówiąc już na przykład typowo o relacji pracownik, ty, prezes, nie? Albo wiesz, usłyszysz przez przypadek, że ktoś mówi o tym, że Artur nie robi zadania, które było zrobione. No a tutaj tak naprawdę, jeśli tego nie zobaczysz w systemie, nie ma innej możliwości, że zobaczysz to gdzieś indziej, no chyba, że ktoś zastosuje się do procedury, czyli jeżeli ktoś nie robi, to wrzuca ci to zadanie gdzieś tam jeszcze, czy tam ci o tym przypomina. Natomiast czy to jest przewaga, czy nie? Powiedziałabym, że to jest tak pomiędzy, bo jest to już bardziej w tym, jak się zarządza projektem i zadaniem, a niekoniecznie, czy jest to zdalnie, czy niezdalnie. Natomiast jest to coś, co w pracy zdalnej często, na co się często ludzie łapią, że kurde, tu mi nikt nie przypomni, bo wszyscy wierzą w to, co powiedziałeś chyba wcześniej. Wszyscy wierzą w to narzędzie, którego używają, że każdy tak samo go używa.
To bym wyłuskał jeszcze jedną rzecz, którą powiedziałaś wcześniej, w tym pierwszym segmencie, gdzie szukaliśmy wad pracy zdalnej i powiedziałaś o, z mojej perspektywy chyba najważniejszej, czyli trudności z pracą opartą o generowanie pomysłów. Tylko że ja bym to trochę przeramował, w sensie większość ludzi ma rzeczywiście takie postrzeganie, że praca zdalna jest trudna, kiedy twoim zadaniem jest zorganizować spotkanie z celem w postaci jakiejś tam grupy pomysłów.
Mhm.
Ale ja tu uwaga, dorzucam ze swojego doświadczenia. Uważam, że to jest problem nieprawdziwy. Że prawdziwym problemem jest cisza radiowa. Bo czy ty zauważyłaś, że kiedy się organizuje spotkanie, które jest statusowe albo luźne, no to wiesz, wątki idą po kolei. Ludzie coś gadają, jeden wynika z drugiego, jest przewidywalna agenda i wiemy, kto w jakim momencie zabierze głos. Natomiast kiedy jest spotkanie problemowe, spotykamy się w 5 osób, jest jakaś rama, moi drodzy, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym i o tamtym i zacząłem w pewnym momencie zauważać, że na przykład rzucamy jakiś problem albo ludzie mnie o coś nawet pytają. I ja siedzę chwilę cicho, jak to ja, bo czasami po prostu potrzebuję to przemyśleć i się zaczyna nerwówka. I do osób, z którymi pracuję rzadko, zacząłem od razu wrzucać, że ja milczę, spokojnie, zastanawiam się, zaraz ci powiem. I teraz zobacz, jak się spotykasz na żywo i siedzisz w sali konferencyjnej, a mieliśmy nieraz takie warsztaty również z ludźmi od nas z teamu, to to jest naturalne. Wszyscy się zastanawiają i każdy milczy. Ale jak jednak jest to oko kamerki internetowej, to dokładnie to samo zachowanie od razu wywołuje większy nerw i wszyscy próbują tę ciszę jakoś zagadać, co obniża jakość myślenia. Więc kończąc ten już prawie że monologizujący fragment, to bym powiedział, że to nie jest tak, że na zdalnym się gorzej myśli, czy gorzej robi brainstormy, tylko ludzie sobie nie pozwalają pomyśleć, bo na siłę chcą przerwać ciszę.
No myślę, że masz trafne spostrzeżenia. Sami wiemy czasami, że jeżeli są jakieś tematy, nawet pomiędzy nami, bardzo takie problematyczne, to żadne z nas, pomimo tego, że my doskonale wiemy, że powinniśmy się zastanowić, że na spokojnie, że trzeba pomyśleć, to sami często się próbujemy trochę zagadać, przegadać i dopiero po jakimś momencie przychodzi refleksja, no bo jest to nienaturalna cisza. Jest to nienaturalna cisza, bo po drugiej stronie jest osoba, która uważa, że ta dyskusja powinna się toczyć bardzo płynnie. Tego nas wszyscy uczą, że trzeba płynnie rozmawiać, że są, przecież nawet jak się uczysz języka jakiegoś typu angielskiego, masz wstawki, które możesz dodać, kiedy właśnie się zastanawiasz i tak dalej. W polskim tego nie ma. No są jakieś właśnie to, co ty możesz powiedzieć, tak? Że na przykład teraz się zastanawiam, albo możemy też to zapowiedzieć, dajmy sobie 2 minuty na przemyślenie, jasne. Natomiast zgadzam się, generalnie dla ludzi, którzy przychodzą z pracy stacjonarnej do zdalnej, to może być problem, bo też mówimy tutaj trochę o tych różnicach, bo dla nas to już problem pewnie nie jest, z tego powodu, że wielokrotnie zdarzały się takie cisze i już dzisiaj też wyciągnęliśmy wnioski, że one są dobre. No ale no, nawet na naszych kolach takich firmowych, gdzie ktoś ma się teraz zgłosić przy 50 osobach do powiedzenia o czymś, bo mamy takie wątki na naszych kolach całofirmowych, no i jest ta chwila ciszy. I teraz albo ją wytrzymamy i pozwolimy się ludziom zastanowić, albo zaczniemy gadać. No to może być krępujące dla prowadzącego takie spotkanie, czy nawet dla uczestnika, nie? Tak mi się wydaje.
Tak myślę, jak to potencjalnie rozwiązać, to mogę powiedzieć, że mi bardzo pomogło, jak tak 2 lata temu zaczęliśmy między sobą i w nawet szerszym gronie organizować spotkania kilkugodzinne nawet zdalnie. I to brzmi jak horror. Nie wiem, czy pamiętam, było takie spotkanie, gdzie dużo rozmawialiśmy o wynikach finansowych, a ja wtedy jeszcze miałem plecy rąbnięte. Więc stanęło na tym, że komputer leżał na blacie w kuchni, a ja tam się w tyle rozciągałem, wstawialiśmy sobie kawę, ktoś mówił, że słyszy, łazi z tym laptopem i że chyba jest tak, że jak siedzisz przed tym komputerem, starasz się być profesjonalny i skupiony, jakbyś był w studio, to też przeszkadza w takiej pracy zdalnej, a celem jest nauczyć się ignorować to. Kiedyś miałem okazję zobaczyć, to były początki pandemii, gdzie pokazywano, jak z problemem zdalności poradziły sobie różne firmy. I wyciągnięto, jakiegoś prezesa bardzo dużej firmy na kilka tysięcy osób, ni cholery nie pamiętam nikogo niestety, a nie wiem jak to szybko sprawdzić, który właśnie pracował zdalnie od zawsze i setup miał przygotowany w taki sposób, że miał w biurze wielką kamerę, która pokazywała cały jego pokój. I że on od zawsze tak to prowadził, że w ogóle chodził po tym swoim pokoju, coś tam narysował, jak o jakiejś książce mówił, to szedł z półki wyciągnąć, pokazał zespołowi, czyli dla niego taki trochę Big Brother we własnym biurze był normalny. Ale przez to właśnie, że się oderwał, że teraz muszę się wyprostować, wiesz, jak na naszym nagraniu, patrzeć w kamerę, utrzymywać kontakt, że to pomogło przełamać, no bo dokładnie tak byś się zachowywała, gdybyś była z kimś na żywo. Idziesz sobie nalać kawy z ekspresu, który jest w tej salce konferencyjnej. A teraz na zdalnym możesz to zrobić, czy nie? Jakkolwiek to się wydaje dziwnym problemem, to myślę, że wiele osób może nawet nieuświadomiony sposób coś takiego
tak
ma.
Tak może być, no. Nie myślałam o tym w ten sposób, jak teraz powiedziałeś, więc fajna myśl.
No bo wiesz, ja często na przykład na naszych kolach coś tam wstanę, przebieram się w trakcie, w sensie marynarkę zdejmuję, żeby nie było, że jakaś golizna tutaj. Idę do śmietnika coś wyrzucić, bo akurat w kadrze mam śmietnik, bo jest to wspaniale przygotowany biurowy kadr.
Ty nie idziesz, ty rzucasz tam śmieci tam, tak. Więc...
No dobrze, rzucam, tak? Przeważnie
trenujesz
nawet trafiam,
do NBA,
to się zobaczy. Już nie te lata, nie te łokcie, nie te kolana. Ale zobacz, bo to myślę, że jest zgrabnym podbudowaniem do kolejnego wątku, którym jest, nazwałbym to, aspekt team buildingowy. Bo to w ogóle było moją fiksacją od samego początku i pierwszego dnia podjęcia decyzji, że firma będzie zdalna. Że jak to zrobić, żeby zespół, który jest iluś tam osobami, nie skończył jako zespół ludzi traktujących się nawzajem jako kontraktorzy, którzy mają razem projekty, takie same jak inne, ale nie są realnie firmą, organizacją. Uważam, że nam jako Digitalkowi i Suasio udało się tego uniknąć, ale trochę w sumie nie rozumiem tak do końca, ale mam własny pogląd, a chętnie usłyszę twój, dlaczego tego się udało uniknąć. I powiedz, jak ty na tym myślisz.
Zanim to chciałam właśnie, miałam przygotowaną jedną historię jeszcze. Dawaj. O tym właśnie takim człowiek-człowiek, nawet nie człowiek-firma, tylko właśnie człowiek-człowiek, jako team. Rozmawiam sobie dla słuchaczy, kiedy przychodzi nas nowy pracownik, przychodzi onboarding i zakończeniem onboardingu jest 15-minutowe spotkanie ze mną, żeby sobie pogadać, żeby się poznać, żeby to nie było tylko tak, że totalnie nie wiem, kto w tej firmie pracuje. I tam sobie rozmawiamy bardzo często o wartościach, o mojej roli, o tym, jakie jeszcze mają pytania do onboardingu, czy mam jakieś pytania o firmę, o hierarchię, o cokolwiek. No i w jednej z takich rozmów, bo one się czasami udają tak typowo na końcu onboardingu, ale czasami wiadomo, tutaj komuś nie pasuje, tu mnie nie ma, tu coś się dzieje, więc czasami są to spotkania po tygodniu, dwóch, trzech, czterech, zależy tam jak to się ułoży. I miałam takie spotkanie po chyba dwóch tygodniach od zakończenia onboardingu. No i rozmawiamy i pytam, to była wtedy dziewczyna, więc pytam tę dziewczynę, mówię, no i jak tam, jak ci się pracuje w zespole i w ogóle. I ona tak siedzi po drugiej stronie, uśmiechnięta, ale taka nieco zmieszana i mówi, no ciężko. Ja mówię, o kurde, 2 tygodnie, wspaniała odpowiedź. Zazwyczaj słyszę super, ekstra, wszystko jest git, a tutaj no ciężko. I okazało się, że to ciężko, to nie było jako tako ciężko w firmie. Natomiast ta dziewczyna pracowała wcześniej zdalnie, hybrydowo, ale to nie było takie zdalne jak u nas. Ta firma kiedyś się na przykład znała, kiedyś się widywali, więc musieli przejść, bo pandemia właśnie, bo coś tam. A chyba praca przed to była praca stacjonarna. I okazało się, że ona jest bardzo, bardzo taka, wiesz, koleżeńska, bardzo towarzyska. No i teraz w pracy w tych 2 tygodniach tak naprawdę miała kontakt ze swoim przełożonym, ze swoim teamem, małym, takim mniejszym, no i nie mogła z nimi nawiązać żadnej relacji, bo po prostu no, taki charakter, że szybciej, że łatwiej jej nawiązywać relacje osobiście. I to ja jedyną miałam wtedy taką, bo byłam trochę zaskoczona tym, natomiast to, co powiedziałam, to zbliżała się nasza integracja. Ja mówię, słuchaj, zobaczysz ludzi na żywo, poznasz ich, oni będą fajni, jakby w ogóle, wiesz, mówienie o tym, że coś jest fajne, no to na pewno jest, nie? 100%. Tam jeszcze kilka rzeczy pewnie jej powiedziałam, natomiast po tym spotkaniu sobie tak myślałam właśnie, co my robimy, że kiedy ludzie po jakimś czasie się z nimi rozmawia, czy nawet dzisiaj mamy kontakt z osobami, które już u nas nie pracują, bo chciały zmienić swoją ścieżkę kariery, czy po prostu coś zmienić standardowo, że jest to jedna z tych firm, za którymi się tęskni za ludźmi właśnie, za atmosferą, za tym, co jest w środku. No i nie znam odpowiedzi trochę na to pytanie, bo czy są to memy? No nie wiem.
Może nam pan zaufać. To jest ten rodzaj perswazji. Ej, ale słuchaj, to ja muszę się wtrącić teraz. W sensie, ja zadałem pytanie, wrzuciłem wątek, ty postanowiłaś go zmienić, powiedziałeś, że masz historię i ta historia domaga się jednej rzeczy. Wiesz jakiej? Puenty. powiedz chociaż, że dziewczyna 2 tygodnie później stwierdziła, że to najlepsza firma ever. Kłam, jeśli musisz, to się nagrywa.
Z tego, co wiem, to może nie mówiła, że najlepsza, ale że spoko, że się odnalazła i pracuje z nami do dzisiaj, więc zakładam, że jest zadowolona.
Ale jaka była ta rada, której jej udzieliłaś, że będzie integracja?
Dzisiaj bym powiedziała, że słaba, że słabo to rozegrałam, nie? Bo właśnie powiedziałam o tej integracji, o tym, że są donaty dla wszystkich słuchających, to są takie spotkania, w których co piątek aplikacja na Slacku, czyli naszym komunikatorze, losuje nam parę i ustawia nam kola na 15 minut, w którym rozmawiamy nie o pracy. Więc to były moje dwie rady. No, słabe wypikać, jak no, bardzo słabe.
Była taka książka Człowiek w poszukiwaniu sensu. Ona była o czymś zupełnie innym, ale dokładnie. Ja się tak czuję po tej anegdocie. Natomiast słuchaj, mam pomysł, jak to uratować. Patrz, tutaj rzucam ci piłkę i ta piłka polega na tym, że dużo ludzi myśli o tym, że chciałoby pracować zdalnie. A w świecie, w którym te mityczne siedzenie na plaży z laptopem jest takim już obecnie chyba memicznym, ale kiedyś prawdziwym postrzeganym ideałem ścieżki zawodowej, to tym bardziej. I myślę, że spora część ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo byłaby nieszczęśliwa na zdalnej pracy. I tę uwagę kieruję trochę do ciebie, bo zaraz będę liczył na komentarz, trochę do zarządzających, że muszą to wziąć pod uwagę przy rekrutacji, a trochę do każdego, kto pracy zdalnej, jak ta osoba, którą przywołałaś na początku naszego odcinka, która pracy zdalnej pożąda, że nie każdy się do niej nadaje, bo na przykład po jakimś czasie faktycznie zaczyna ci brakować ludzi, bo nie wiesz, jak się zabrać za budowanie relacji w zespole, tak jak właśnie nienazwana pracownica, o której wspomniałaś. Jest szereg innych rzeczy. Może właśnie to jest wątek, który warto byłoby jeszcze poruszyć, po czym poznać, że praca zdalna nie jest dla ciebie, ewentualnie dla kandydata, z którym rozmawiasz.
Wiesz co, ja bym... Boże, mam bardzo dużo do powiedzenia, więc muszę ubierać myśli w zdania i je jakoś tunelować chociaż. Natomiast to, co powiedziałeś o tej plaży, ja zawsze mówię, jak ktoś ze mną rozmawia, nawet na rekrutacji, bo zdarza mi się jeszcze, szczególnie managementu rekrutacje, brać w nich udział, że praca zdalna nie jest dla wszystkich. I mój test, który mi pokazał, że praca zdalna jest dla mnie, wygląda tak, czy potrafisz pójść na 6 godzin do kawiarni i się super skupić 2 dni w tygodniu. I już ci mówię dlaczego. Dlatego, że zmiana miejsca jest znaną chyba wszystkim zasadą produktywności. I to nie musi być koniecznie kawiarnia, to może być z salonu do kuchni, z jednego biura do drugiego, wiadomo, to może być różnie. Natomiast 2 dni z rzędu, kiedy potrafisz wyłączyć te wszystkie dźwięki, które dzieją się w kawiarni, no bo w kawiarni jest generalnie głośno, no nie ukrywajmy, że są rozmowy, mielenie kawy, ktoś coś zbije, coś się wydarzy, ktoś krzyczy, bo są dzieci i tak dalej. I ten jeden raz jest taki, że okej, to się zniosę to, bo wszyscy mówią, że pójście do kawiarni jest super hiperfokus i nie wiadomo co jeszcze. Natomiast jak masz iść 2 dni z rzędu na przykład, i wiesz, że ten drugi dzień będzie, albo cię bardzo zmęczy i nic nie zrobisz, albo już wiesz, że nie chcesz iść, to dla mnie jest to tak, dla mnie przynajmniej to był taki wyznacznik, że to by chyba nie była moja droga. I tak kiedyś było, bo ja już kiedyś wcześniej, jeszcze na studiach miałam pracę zdalną z PWC i tam musiałam jechać chyba 2 razy w roku do biura. I to było dziwne. Mi się wtedy to nie podobało. Ja wtedy, że on, jakby wiesz, nie znałam się w ogóle na rynku, nie wiedziałam, nie znałam się do końca też na pracy. No halo, byłam młodą osobą, więc potrzebowałam trochę zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje, jak to działa, jak się z ludźmi rozmawia, jak się nawiązuje relacje w pracy, nie na studiach czy nie na imprezie. A tego mi mocno brakowało i to mnie bardzo męczyło, że ja musiałam na przykład... Jak chciałam zrobić właśnie ten hiperfokus, bo wiadomo, jak się studiuje marketing, to widzisz te wszystkie takie mega fancy rozwiązania, że ja się nie mogę skupić, ja się skupiałam w ciszy. sama ze sobą, a najlepiej w biurze z ludźmi.
Czyli ty masz taki test kawiarni, to ja bym zrobił kontrapunkt do tego. Czy potrafisz zamknąć laptopa i nie myśleć o pracy, jeżeli pracujesz z domu?
No, to jest drugi temat i drugi taki punkt. Ja długo nie umiałam, nie wiem jak ty.
Znaczy, to nie jest przypadek, że nagrywam to z biura. W sensie inaczej, mnie wiesz, lata pracy w stylu tournée szkoleniowe po kraju nauczyły tego, że ja potrafię nawet z kibla pracować. W sensie nie, żebym to robił, uwaga, disclaimer na końcu zdania. W sensie
no już,
zdarzało
już
się,
niestety
ale,
sobie wszyscy
zdarzało
wyobrażali.
Zdarzało się, ale nie mówmy o tym, nie mówmy o tym. Natomiast po prostu mnie możesz wrzucić w dowolne miejsce w kraju i ja sobie poradzę, bo to jest chyba efekt bycia w hotelach. Jeżeli ciągle zmieniasz przestrzeń, w której jesteś, to po czasie się uczysz, że nieważne jest otoczenie, siadasz i pracujesz. Natomiast wiem, że rzeczywiście jest tak, że jak czasami nawet zostaję w domu, bo właśnie Marta z synem, co nie wiem, u babci, bo sobie pojechali na weekend i ja mogę sobie coś tam popracować, to jest inaczej. Gorzej mi się o pewnych rzeczach myśli, czyli ja muszę wyjść choćby do hotelu, albo muszę wyjść do biura, potem wrócić, bo to jest taki rytuał przejścia. Myślę, że gdybym miał na 100% pracować w domu, to pewnie bym to podzielił per urządzenie. W zasadzie jest laptop do pracy, i jest laptop do domu. Jak niektórzy mają, wiesz, kiedy przeglądam duży internet, robię pauzę, patrzę co w małym internecie i odpalają na komórce, mimo że mogliby to na jednym zadaniu zrobić, to ma w sumie sens, bo rzeczywiście komórka staje się twoim takim centrum odpoczynku po robocie albo oderwania od roboty, a laptop ma funkcję wyłącznie pracową, czy wiesz, tablet kontra ten. Wiem, że Mateusz od nas chyba z ekipy robi tak, że ma po prostu profile na laptopie, do czego ja się nigdy nie mogę przekonać.
Ja też mam.
Profil czysto roboczy i profil czysto prywatny. Więc myślę, że to jest taki aspekt, którego wiele osób też nie bierze pod uwagę, że z biura jak wychodzisz, to masz pewien rytuał przejścia. Natomiast jeżeli odchodzisz od laptopa albo po prostu zmieniasz kartę, zmieniasz profil, to czy potrafisz też zmienić we własnej głowie, że skończyłem, jest 16:01 i koniec myślenia
tak,
o pracy.
Tak, i tutaj
dziś.
Też jest jeszcze inny aspekt, bo mówisz o rytuale wyjścia z pracy, ale też rytuał przyjścia. Wiesz, kiedy jedziesz na przykład komunikacją miejską autem, czy idziesz spacerem do pracy, mózg ci się wietrzy, słuchasz sobie muzyki, podcastu, cokolwiek tam lubisz i wchodzisz i wiesz, że jesteś w pracy. Dobra, robisz sobie tą pierwszą kawę i to jest taki start, nie? I teraz ja miałam tak długo, w takim nieefektywnym swoim czasie, kiedy po prostu z łóżka w piżamie wstawałam do pracy. I się nie przebierałam w ogóle. Już nie mówię o make-upie, bo to kobiety muszą, nieważne. I dopiero po jakimś czasie zrozumiałam, że mi nieefektywność powoduje piżama i to, że ja prosto z łóżka wstaję do tego, wiesz, bez niczego po drodze. No dobra, no pójdziesz umyć twarz, albo ewentualnie weźmiesz czasami prysznic, ale ubierasz się z powrotem w piżamę. W ogóle bez sensu, nie? Zamiast już ubrać się w ciuchy i dzisiaj się ubieram nawet w dres, ale jakby jest ta zmiana, wiesz, ta zmiana ubrania, jest ta kawa, z którą przychodzę na 8 i to jest mój rytuał, ale to też trwało, bo wydawało mi się, że to jest właśnie takie, trochę jak w tej pandemii się wszyscy śmiali, nie, że o, teraz wszyscy do połowy są w gaciach, u góry mają tylko koszule i tak dalej, ale już na sam koniec, nie wiem, czy pamiętasz, były właśnie takie poradniki, że ubierz się, umaluj jak możesz, wyjdź na spacer po bułki wcześniej, żeby poczuć tą taką zmianę, jakąś z tego łóżka, nie?
To jest w ogóle coś, czego, uwaga, mnie nauczył cosplay. W sensie, wiesz, ja jestem osobą, która ciuchy lubi i garnitury, i chodzenie elegancko ubranym, i także po domu, bo uważam, tak jak wielokrotnie mówię w spotkaniach na żywo, że dlaczego moja własna żona ma mieć gorszą wersję mnie pod kątem ubrania niż świat. Ale zawsze to doceniałem w tym tylko ten aspekt wizualny, a nie miałem takiego podejścia trochę mentalnego, jak teraz ty powiedziałaś. A potem zacząłem w różnych sytuacjach, nieważne, sprawiać lekko cosplay, przebierać się w jakieś postacie i tak dalej. I ja czułem, że jak idę przebrany jak jakiś bohater, że nagle trochę inaczej psychicznie się czujesz, jakkolwiek by się to dziwne nie wydawało. Nie? Nie chodzi o to, że nagle, wiesz, metoda Stanisławskiego w aktorstwie staje się jakąś osobą, bo to nie ten poziom, ale że z uwagi na to, że kojarzysz z tym konkretnym kostiumem jakiś aparat cech, to od razu też sam się inaczej czujesz. Bardziej bohatersko, bardziej jakoś tam. I mówię, kurczę, jest ta psychologiczna rola stroju. Niesamowita, że nawet założenie czegoś, wzięcie w ręku jakiegoś akcesorium sprawia, że masz inne postrzeganie.
Więc oczywiście, że tak. To... Słuchaj, dwie rzeczy. Nie bez powodu ludzie, którzy zaczynają coś trenować, najpierw się obkupują fantastyczne ciuchy, zanim w ogóle zaczną trenować. W sensie każdy z nas ma jakieś buty sportowe, ale jak zaczyna biegać, to musi kupić specjalne leginsy, koszulkę i buty. Wiesz, mało kto, jakby są takie osoby, okej, ale mało kto zaczyna po prostu w tych tenisówkach, które ma. Nie, to musi być cały style od jutra i tak dalej. Tak samo jest, nie wiem, czy tak masz, na przykład z językiem angielskim za granicą. W sensie ja w Polsce jestem bardzo mocno introwertyczna. Oczywiście uśmiecham się do ludzi, zagaduję pani w sklepie, natomiast no, nie jest total ekstrawertyk, nie? Natomiast jadę za granicę w angielskim, którym czuję się, no jeszcze nie w 100% pewnie, no ale jakby dobra, rozmawiam, dogaduję się i używam go płynnie. I nagle jestem tam ekstrawertyczna na maksa. Zagaduję ludzi, dowiaduję się od tych, którzy tam są, o jakichś ciekawych rzeczach. Wiadomo, czasami mi tam zblokuje mnie jakaś językowa blokada, bo czegoś nie wiem, jak coś powiedzieć. Natomiast zupełnie inny vibe na wakacjach z tym językiem angielskim, bo według mnie on jest dużo bardziej radosny, bardziej amerykański, pomimo tego, że używam angielskiego, brytyjskiego, ale bardziej amerykański, bo seriale, filmy, więc... I przy okazji oczywiście ubiór na wakacjach jest nieco inny niż na co dzień, jednak... Nie ubieram się tak nigdzie, poza zagranicą.
Kurczę, tutaj nie wiem, czy to nie jest po prostu sprzężenie zwrotne. Że ci ludzie są jednak inni w komunikacji,
tak, chociażby może być
fasadowo. Więc też po prostu na zasadzie lustra odzywasz się inaczej.
Tak może być. Natomiast wiesz, sama ta historia, o której powiedziałeś, czyli tego stroju, tego, co trzeba odciąć, jak się zmienia przy okolicznościach, to ma duże znaczenie. I na przykład jeszcze jedna rzecz, jeden taki protip, który zawsze każdemu podpowiadam, to jest, tak jak właśnie powiedziałeś, profile, jak można to urządzenia, które można rozdzielić. Ja w sumie mam laptopa tylko do pracy, tego, którego używam. I narzędzia na smartfonie. W sensie, jeżeli masz zainstalowanego Slacka, Asanę, czy cokolwiek innego używa się w twojej firmie, bo na co dzień jest ci to po prostu lepiej, bo właśnie tak jak powiedziałeś, patrzysz w mały, duży internet, jesteś na spotkaniu, które jest nudne, a w międzyczasie klikasz taska w małym internecie, to jest to okej. Okay. Natomiast przychodzi 16 i ktoś nie powinien pracować, nie powinien tego robić zgodnie z procedurą, ale pomyliło mu się i zamiast ustawić wiadomość na 8 rano, ustawił, jakby wysłał ją tu i teraz, w którym momencie siedział. Jest 18 i ta wiadomość nie jest radosna. No jakby wieczór zepsuty. Tak samo jesteś na urlopie. Pierwsze, co w ogóle ludzie powinni robić, to usuwać wszystko, co jest związane z pracą. I wiesz, my jako właściciele powinniśmy mówić nie, niech mają, niech sobie patrzą, oczywiście się śmiejąc. Natomiast no, to jest pierwsza rzecz, którą się powinno zrobić na pracy zdalnej. I tak samo jest też w pracy stacjonarnej. Natomiast no, nie ukrywajmy, na zdalnej się częściej używa po prostu smartfona i wszystkiego innego, co jest z tym związane, nie?
Generalnie praca zdalna wymaga dobrej introspekcji,
tak,
żeby wiedzieć, co na ciebie działa, co na ciebie nie działa, żeby potem nie było, bo myślę, że to nas prowadzi w ciekawy rejon, ale nie chcę nawet otwierać tej puszki Pandory dziś, czyli że możesz być zła na miejsce pracy, zła na innych, podczas gdy, upraszczając przekaz dla lepszego rymu, powinnaś być zła na siebie. Czyli wkurzają cię zachowania ludzi w twoim teamie, ale nie wkurzają cię one, tylko wkurzasz się, bo zajrzałaś gdzieś, gdzie nie powinnaś w godzinach, nawiązując do wątku, którego powiedziałaś. Bo nie wyłączyłaś notyfikacji, wpada ci mail, na który powinien cię zdenerwować, ale jutro, a nie teraz, po godzinach. I to jest coś, co można świadomie ominąć, kiedy się nie pracuje zdalnie. Wyszedł nam trochę odcinek bardziej jednak o meandrach, jak się osobiście odnaleźć w pracy zdalnej niż z perspektywy firmy, ale to jest coś ciekawe. Ale uwaga, mam dobrą pamięć i chciałem wrócić do wątku, który obiecałaś, że go poruszysz, ale wtedy miałaś ciekawszą anegdotę bez puenty do powiedzenia.
Który? Ja już zapomniałam, więc musisz mi odświeżyć.
Od tego jestem ja. I to jest ten wątek dotyczący kultury organizacji i poczucia przynależności. I ja ci zadałem pytanie, które radością powtórzę. Czy na zasadzie, jak to sprawić? Czy jak myślisz, że dlaczego nam się to udało zrobić? Że to nie jest tylko zespół kontraktorów, a jednak osoby, które pomimo tego, że widzą się 2-3 razy w roku, tak fizycznie w jednym pomieszczeniu, to i tak czują się zespołem, bo to jest coś, co wiem, że wiele osób, myśląc o zdalnej firmie, najbardziej się tym martwi.
No i ja chyba wtedy chciałam dojść z tą puentą tamtej historii, że nie do końca wiem, jak to się wydarzyło, nie do końca wiem, co dobrego robimy. Mamy pewne rzeczy, o których zaraz powiem, ale tak, wiesz, w 100%, co zadziałało i co zawsze działa, nie wiem. To, co my robimy, no to są spotkania ogólnofirmowe, na których na początku jest zawsze trochę takiego śmiechu, trochę jakichś luźnych pogawędek, potem jest wiedza merytoryczna lub inne rzeczy, które ktokolwiek sobie wymyśli. Jest też na przykład coś, co wiem, że ludziom się podoba jako sam fakt. Forma jest czasami różnie komentowana, czyli po pierwsze kudosy na żywo, docenianie siebie nawzajem, nawet za drobne rzeczy, niekoniecznie za super wspaniałe jakieś wyczyny. I druga sprawa, czyli składanie życzeń i świętowanie rocznic. Mówię o tym, że forma czasami jest dyskutowana, no bo nie każdy lubi to samo, no to jest oczywiste, jak masz 50-60 osób, komuś się po prostu to może nie podobać, natomiast sam pomysł jest doceniany. To wiemy z różnych ankiet, z różnych rozmów, które prowadzimy. Druga rzecz, która myślę, że u nas robi robotę, to zabrzmi to banalnie, natomiast te memy, i już mówię dlaczego brzmi to banalnie, dlatego że nie tylko są wrzucane przez ludzi, ale też przez management. My też to komentujemy, balansujemy to poczucie humoru, że wiadomo, nie można nikogo obrazić. Są takie niepisane zasady. Nikogo nie obrażamy, z nikogo się nie śmiejemy, z żadnej grupy. Politycznie ani z lewej, ani z prawej. Jesteśmy raczej neutralni. Są osobne ewentualnie grupy, które mogą sobie coś takiego wysyłać, bo na przykład mają bardziej czarny humor i to jest spoko. Są jakieś nasze... Bo wiesz, ja teraz tak wymieniam, szukając czy to wszystko, czy pojedyncze, nie?
A powiem ci, że mam chyba parasol na to, że ja sobie zawsze zadawałem takie pytanie, jak myślałem o jakimś zachowaniu, procedurze, jeszcze na tym wcześniejszym etapie, gdzie miałem nad tym większą kontrolę, że czy tak bym zrobił, gdyby to była stacjonarna firma? Bo teraz zobacz, podam ci na przykładzie z innej działki. Kiedyś szukałem raportów na temat efektywności spotkań sprzedażowych prowadzonych zdalnie. Tam jako jeden z głównych killerów efektywności tychże spotkań w zakresie domykania sprzedaży padały dwie rzeczy. Po pierwsze, że z takiego spotkania łatwiej wyjść i je skończyć, wymówić się, że masz się za chwilę następne, więc wiesz, przełączasz kartę i papak miocie. A po drugie, ważniejsze, że nie ma tego teatru poznawania się, w którym wchodzisz do biura, dzień dobry, jak komuś podasz rękę, jak wiesz, jak go przywitasz, czy się uśmiechniesz, czy jaką kawę pan pije, tutaj za chwilkę prezes przyjdzie, te ciuszkę otwierasz i tak dalej, tylko od razu ludzie wchodzą, lista punktów w agendzie, slajdy i jechane. Dzisiaj panu powiem o sukcesach naszej organizacji. Wszyscy umierają, nie? Trudno ten zaangażowanie. I to się wiąże z tym, co powiedziałaś wcześniej, że bardzo łatwo byłoby mieć, a myślę, że organizacje mają, cotygodniowe spotkanie, bo to się ładnie nazywa all hands w korporacjach, gdzie po prostu wstaję ja, stajesz ty i mówisz, agenda na dzisiaj, nasze wyniki za zeszły miesiąc, czy rośnie, czy spada i jechane. A tymczasem my potrafimy poświęcić z godziny spotkania 50 osób, czy 60 blisko, więc to jest 60 roboczych godzin, prawda? To ładnie to kosztuje. Połowę poświęcić na właśnie pogadanie, jaki film ktoś ostatnio oglądał. Pośmianie się z jakiegoś głupiego żartu. Ja czasami celowo, czasami, bo po prostu mam taki dziwny charakter, rzucę jakąś głupotę i potem wszyscy się nabijają, że prezes jakiś cringe robi. Ktoś inny się z czymś włączy, właśnie pojawi się jakiś mem i dopiero zwieramy szyki, żeby przejść do merytoryki, tym razem rym niezamierzony, gdzieś po kwadransie 20 minutach, a czasami nawet jak jest dobry vibe, to potrafi 3/4 kola tak przejść i ta prezentacja merytoryczna idzie na inny plan. To samo, bo to pozwolę sobie uchylić rąbka tajemniczy, na innych spotkaniach. My mamy spotkanie z kilkoma, w sensie ja i ty, dla słuchających, z kilkoma kluczowymi osobami w organizacji w różnych konfiguracjach i to jest na przykład takie daily półgodzinne, zgodnie z nazwą codzienne i potrafi być daily, które jest agendą i ciach, 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 punkt za punktem, a potrafi być takie, że ja jadę z auta na jakieś szkolenie, coś śmiesznego wyszło, jest dziwny humor z powodów różnych, i świadomie nie próbujemy tego sprowadzić. Dobra, słuchajcie, teraz agenda, punkty, ciach, ciach, ciach. Ja to wolę poświęcić i potem kończę tę rozmowę i się zastanawiam, czy to było zmarnowane pół godziny. Na koniec dnia dochodzę do wniosku, że nie, bo na żywo, stacjonarnie pewnie i takie spotkania by były. I myślę,
tak,
że...
natomiast nie wiem, czy pamiętasz, że mieliśmy wahanie, czy takie spotkania są potrzebne i był nawet moment, że ja pamiętam taką sytuację, w której przyszłam któregoś razu bardzo zdenerwowana na to, że rzeczy nie idą. Nie było agendy, bo już ją umówiliśmy dzień wcześniej, no bo codziennie to jednak nie zawsze się wszystko zmienia. I przyszłam z takim trochę fochem, do was, że Jezu, na tym spotkaniu się nic nie dzieje, mam jakąś agendę, jak nie mamy, to po co one się odbywają i w ogóle. I wtedy sam mnie sprowadziłeś, mówiąc, że ej, ale my to daily ma się właśnie toczyć bez znaczenia, czy agenda jest. Czasami je odwołujemy, oczywiście. Natomiast właśnie chodzi też o nawiązanie relacji z osobami, które na tym spotkaniu są, żeby one widziały nasze podejście do chociażby sytuacji, które są częste, czyli jest jakiś problem, my jesteśmy, ja i ty, bardzo konsekwentni, bardzo surowi, w sensie tak surowo o nim mówimy, nie, że surowi jesteśmy, tylko tak surowo o nim mówimy, po czym jest następny punkt na agendzie lub jego nie ma i śmiejemy się z tego, co widzieliśmy na TikToku, w sensie to jest tylko praca i konkretny case, a nie teraz będziemy źle nastawieni do wszystkiego, co się po tym wydarzyło, no nie? I myślę, że to jest bardzo ważne, a ja miałam też takie zachwianie, a dzisiaj mogę powiedzieć, że te spotkania dużo bardziej budują mi relacje niż nawet wspólne omawianie tematów takich mega merytorycznych, to prawda.
Powiedziałbym w ten sposób, że praca zdalna z definicji jest sformalizowana i oprocedurowana, bardziej nawet niż stacjonarna i łatwo jest przyjąć i całkowicie pozbawić się spontaniczności, naturalności komunikacji i że wbrew pozorom, tak jak w pracy stacjonarnej, domyślny jest luz komunikacyjny albo pewna spontaniczność w wątkach i trzeba się sformalizować i opiekować proceduralnością, to w zdalnej jest na odwrót. Z domysłu jest agenda i status i punkty, bo wiesz, że to jest organizacja i wszystko. Trzeba pamiętać o luźnej gumie na koniec dnia, żeby właśnie zrobić coś dziwnego albo mieć spotkanie bez agendy, bo takie byś miała na żywo nad ekspresem do kawy, tym anegdotycznym wręcz. Więc jest spotkanie, tak jak to, co powiedziałaś, bez agendy spotkania, pogadajmy i zobaczymy, co się urodzi. Bo trzeba wymusić spontaniczność. Tutaj, bo dawno nie było cytatów, a wiem, że kochasz, John Gielgud, słynny...
Czyli już się, przepraszam, ale już się zbliżamy do końca.
Czyli John Gielgud, a najlepsza, bardzo lubię spontaniczność, najbardziej te, która jest dokładnie zaplanowana. Słynny reżyser i aktor brytyjski. A skoro zbliżamy się do podsumowania, to proszę cię w takim razie o jakąś myśl kończącą, bo jako profesjonalni podcasterzy nie mamy jeszcze przygotowanego stałego segmentu kończącego.
No nie mamy. Nie mamy. Natomiast myślę, że coś, co jest banalne, ale już chyba u nas padło dzisiaj, że praca zdalna nie jest dla wszystkich i wymaga dużo tego, co ty powiedziałeś, czyli takiego wejścia, samoświadomości tego, jak ty lubisz pracować, jak możesz pracować. I druga sprawa, czyli bardzo popularne to było w pandemii, samodyscypliny. Natomiast to nie jest bullshit, bo możesz lubić pracować tak, że wstawisz to pranie, o którym było tak zawsze mówione, że pranie, zmywarka, dom jest czysty, bo na przykład to są właśnie te przerwy, o których mówiłeś wcześniej, czyli wstajesz od komputera i być może ty lubisz po prostu sobie sprzątnąć w domu, bo się lepiej czujesz w tym czasie. Natomiast znowu wracamy do punktu pierwszego, samoświadomość tego, jak lubisz i jak najlepiej pracujesz i sprawdzanie różnych metod. Czy jest to dobre dla wszystkich? Na pewno nie. Czy nam się sprawdza? No myślę, że od wielu lat. Jeszcze mnie tu nie było, a już ci się sprawdzało. Więc...
Ale odkąd jesteś, sprawdza się tylko lepiej. Tak, żeby skończyć na jakiejś słodkiej nucie, żeby wszyscy zobaczyli, jaki jestem naprawdę miły, nie tylko w internecie.
Idealnie, Artur.
To co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Za tydzień żegnają się z państwem
Agata
i Artur. To brzmi strasznie i będziemy musieli to zmienić. W każdym razie. Do przyszłego tygodnia i cześć.
Hej.